Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia. Nie zapomnij nakarmić gołębi. Dziennik z gazy. Autor anonimowy. Przełożyła Agnieszka Rasmus z Gorzelska. Czyta Mariusz Korpoliński. Od wydawcy. Za zgodą autora w niniejszym dzienniku zostały poprawione niewielkie błędy gramatyczne i składniowe. Zmieniono nazwiska i inne dane identyfikacyjne, by chronić prywatność osób i zachować poufność. Wstęp. Nigdy nie rozumiałem idei klucza powrotu. To zardzewiały miedziany klucz przekazywany przez Palestyńczyków z pokolenia na pokolenie. Ludzie wypędzeni z domów w 1948 roku dawali go swoim dzieciom, ci zaś kolejnej generacji. My, młodsi, mieszkańcy Gazy, kiedyś mieliśmy taki żart. Babciu, jeśli w ogóle będziesz mogła kiedyś wrócić do siebie, dom będzie zamknięty na najlepszy izraelski patent typu multi-lock. Na nic ten twój miedziany klucz. Nieżyjąca od kilku lat babka mojego przyjaciela, która urodziła się, wychowała i założyła rodzinę w Nazarecie, po arabsku pisze się Al-Hasrach, zawsze chciała spocząć w ojczyźnie, a przed śmiercią zobaczyć swój dom. Marzenie nigdy się nie spełniło. Pod koniec życia była już bardzo krucha, ledwo chodziła, ale zawsze starała się coś ugotować dla wnuków, choć były wówczas już po trzydziestce. Gdy ją odwiedzałem, siadała w fotelu i opowiadała o ukochanym miejscu. Widziałem, jak cieszą się jej oczy, gdy opisywała swoją kuchnię, pikniki, które sobie organizowali i te wszystkie miejsca, do których już nie może wrócić. Długo nie umiałem sobie wyobrazić, co czuła. Właściwie zajęło mi to ponad 35 lat, aż do momentu, kiedy sam zostałem zmuszony do opuszczenia mojego domu, mojej ulicy, mojego miasta i kraju. Po kilku trudnych do wytrzymania bolesnych miesiącach wygnania w południowej Gazie dotarłem do Egiptu. Dotarło moje ciało, ale serce i dusza zostały w Gazie. W wynajętym mieszkaniu co wieczór otwieram szafę, wyciągam z pomiędzy ubrań i pościeli piórnik i wyjmuję z niego klucz do mojego domu. Wiem, że już się nie przyda, bo drzwi zostały unicestwione przez bomby, ale za każdym razem, gdy na niego patrzę, myślę sobie, że jest nadzieja. Nadzieja, że pewnego dnia wrócę do mojego mieszkania i na moją ulicę, do moich bliskich, do mojej Gazy. Gdy byłem młody, chętnie się uczyłem, ale im więcej wiedziałem, tym bardziej tego żałowałem. W tym roku dowiedziałem się, że pojęcie tożsamości wykracza daleko poza klasyczną definicję obejmującą zestaw wartości, przekonań, cech, wyglądu i osobowości, który charakteryzuje danego człowieka. Częścią mojej osobowości stał się klucz do własnego mieszkania. Podobnie jak miejsca, które mijałem codziennie w Gazie w drodze do pracy czy w gości. Zapachy, widoki, dźwięki, wszystko to jest integralną częścią mnie. Cudowny zapach pieczywa kusił, gdy przechodziło się przez skrzyżowanie ulic Al-Nasser i Wehda w mieście Gaza. Dochodził z działającej tam piekarni Family's Bakery. Została założona w 1984 roku, już 40 lat temu. Właściciel zaczął od małego zakładu, gdzie ze swoimi dziećmi piekł chleb, który potem sam rozwoził autem. Piekarnia się rozwijała, pojawiały się nowe wypieki, croissanty, słodkości, ciasteczka. Gdy byłem na diecie, przechodzenie tamtędy było torturą. Pamiętam, że to tam zaczynaliśmy spotkania z przyjaciółmi. Czy jest lepszy sposób na rozpoczęcie wspólnej podróży niż jedzenie? Pamiętam, jak któryś ze znajomych oszalał na punkcie tamtejszych pączków, ale dla mnie najlepszy był ich zwykły chleb. Wystarczyło posypać go tymiankiem i polać oliwą z oliwek, żeby mieć najcudowniejszą na świecie kanapkę. Ostatnia informacja o piekarni, jaką dysponuję, jest taka, że bomby zniszczyły im maszyny i panele słoneczne. Piekarnia przestała działać. Ostatni post na ich facebookowym profilu pochodzi z 6 października 2023 roku. Życzą w nim klientom szczęśliwego piątku. Obok piekarni jest falafel Abu Talal, mały punkt z wielką tradycją. Ludzie wystawali tu w długich kolejkach, czekając na wyciągnięcie gorących kulek z wrzącego oleju. Uważam, że Abu Talal robi najdoskonalsze falafele, choć wśród mieszkańców Gazy trwa wielki spór o to, kto jest lepszy, Abu Talal czy Al-Susi. Ten ostatni od 1975 roku mieści się na ulicy Al-Rimal, która z czasem stała się gazańskim centrum z najlepszymi sklepami i usługami. A to maleńkie miejsce z jedzeniem przetrwało. Setki ludzi codziennie stały w kolejkach po kanapki do pracy albo po coś do zabrania w drodze powrotnej do domu. Słyszałem, że po wybuchu wojny Al-Susi ponownie otworzyło się gdzieś na południu. Wywiesili tekturkę z nazwą „Sprzedają falafel na rogu jakiejś uliczki”. Gdy tam dotarłem, zobaczyłem szczęście dziesiątek ludzi. Tych, którzy mieli pieniądze i których było stać na falafel. Postałem 10 minut, ale nic nie kupiłem. Nie dlatego, że zanosiło się na wielogodzinne czekanie. Palenisko było opalane drewnem, ale po prostu dlatego, że to już nie było to samo miejsce. Inni ludzie, inny zapach, nawet inne uczucie. Family's Bakery też wznowiła produkcję, ale w zmniejszonym zakresie i nieregularną. Zamiast wchodzić do środka, klienci kupują chleb przez okienko. Znalazłem się wśród szczęśliwców, którzy mogli opuścić Gazę i udać się do Egiptu. Do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego moje życie okazało się cenniejsze niż tych wszystkich dzieci, kobiet i mężczyzn, którzy utknęli w strefie śmierci. Spotkała mnie łaska. Mogłem uciec, przeżyć, żyć. Ale czy rzeczywiście żyję? Egipt jest piękny, ale Gazańczycy są straumatyzowani, przerażeni, martwią się nieznaną przyszłością. Wśród milionów Egipcjan i ludzi innych narodowości łatwo rozpoznaję osoby z Gazy. Nie chodzi o wygląd czy akcent, lecz raczej ból, który jest wyryty w naszych duszach. Tak jakby nasze energie się przyciągały. To smutne, nieobecne, pełne żałoby spojrzenie jest nie do pomyślenia. Oto ktoś z Gazy. Ktoś, kto też wszystko stracił i usiłuje się utrzymać na powierzchni, próbuje żyć, niepewny, czy w ogóle da radę. Rzadko wychodzę. Nie jestem w stanie. Trudno mi się odnaleźć w świecie, który działa normalnie. Ludzie idą do pracy, dzieci niosą książki, wszędzie jest jedzenie. Mój Boże, wszędzie jest jedzenie. W tym świecie starcza go dla wszystkich, a Gazańczycy głodują. Kiedy już byłem w Egipcie, zamówiłem sobie mnóstwo jedzenia i ciągle jadłem, nawet gdy nie byłem głodny. A potem przeciwnie, przestałem jeść. Znajoma, która przyjechała do Egiptu z matką, zostawiwszy liczną rodzinę w Gazie, powiedziała mi, że dręczą ją takie wyrzuty sumienia, że je tylko wtedy, gdy oni mają co jeść. Jeśli rodzina w Gazie zdobędzie puszkę fasoli, ona sobie kupuje taką samą puszkę w Egipcie i zjada. Gdy oni zdobędą mąkę i starczy każdemu na pół bochenka, ona także kupuje pół bochenka. Jak mam się cieszyć jedzeniem, kiedy moi bliscy nie mają co jeść? Gotuję dla matki, która jest chora, ale ja nie biorę do ust tego, co zrobię. Jem dopiero wtedy, gdy oni coś jedzą. Kiedy oni głodują, to ja też. Inna znajoma przysłała mi kiedyś zdjęcie, które dostała ode mnie przed laty. Były na nim 3 talerze kunafy, deseru, na każdym inny rodzaj. Kunafa arabska, nabluska, z charakterystycznym, ciągnącym się, roztopionym owczym serem i istambulska. Kiedyś przy zimnej pogodzie potrafiłem zamówić 3 talerze i zjeść wszystkie, fundując sobie prawdziwy zastrzyk cukru. Znajoma napisała, że marzy o pójściu do którejś z 2 słynnych cukierni w Gazie. Sakallah albo Abu al-Saud, na coś słodkiego. W odpowiedzi posłałem jej zdjęcie cytrynowej granity z Kazem Ice Cream Shop. Napisałem, że przyjdzie dzień, kiedy znowu razem pójdziemy do cukierni. Jest taki rodzaj spotkań, za którymi ja ani trochę nie tęsknię. To pożegnania. Większość moich przyjaciół, którzy dotarli do Egiptu i w taki czy inny sposób uzyskali wizę, zdecydowała się nie wracać. Tam nic nie zostało. Gdyby to ode mnie zależało, nawet by mi przez głowę nie przyszło wyjeżdżać. Ale nie chcę, żeby moje dzieci przechodziły przez to samo, co my wycierpieliśmy. Próbowaliśmy. Wiesz o tym. Jesteś najbardziej pozytywną osobą, jaką znam. I zobacz, sam nie masz już energii. Już cię nie cieszy życie. Nie mogę ryzykować zrujnowania życia moich dzieci. Trauma i tak już zostanie z nimi na zawsze. Dość tego. To były słowa mojej przyjaciółki, matki 2 cudownych dzieci w wieku 10 i 8 lat. Udało im się uciec z Gazy do Egiptu. Jej mężowi nie. Gdy ona była już w Egipcie, mąż stracił ojca i nie mógł go pogrzebać. Jej udało się na początku wojny załatwić wizę do Australii. Kilka miesięcy zajęło jej podjęcie trudnej decyzji, by pojechać tam z dziećmi i nie oglądać się za siebie. Pod koniec każdego pożegnania obejmowałem wyjeżdżającą osobę, płakałem i powtarzałem te same słowa. Oby Bóg pożałował, że sprowadził tę wojnę, która nas dzieli. Ostatnie pożegnanie odbyło się w wynajętym mieszkaniu innego znajomego. Chciał lepszego życia dla swojej żony i córki. Udało mu się załatwić wyjazd do Hiszpanii. Gdy wszyscy wyszli, zostałem z nim jeszcze chwilę. Rozmawialiśmy o tym, jak okrutna jest nasza rzeczywistość, jak bardzo nie możemy zrozumieć, że cały świat gdzieś tam sobie jest, patrzy z daleka, widzi naszą niedolę i nic nie robi. Mój ojciec miał dwa marzenia. Zbudować dom i mieć 6 dzieci, które wraz z rodzinami będą przy nim, gdy będzie się starzał. Znajoma opowiadała, jak pracował dniami i nocami jako nauczyciel i korepetytor, by zapewnić im dobre życie. Między korepetycjami kładł się na drewnianej leżance i brał leki przeciwbólowe, tak bardzo bolał go kręgosłup. Serce mi pękało. Ich domu już nie ma, a rodzeństwo rozpierzchło się po całym świecie. Moja znajoma uważa, że byli od niej mądrzejsi, zrozumieli, że Gaza nie jest dla Gazyńczyków. Ale ona chciała i próbowała zostać, aż i do niej dotarło. Naszego domu już nie ma. Ani rodzice, ani rodzeństwo nie są razem. Marzenie mojego ojca zostało zniszczone. Mało brakowało, a ten dziennik by nie powstał. Kiedy z tą propozycją zwrócił się do mnie mój drogi mentor i przyjaciel Ruarit, ktoś, kogo nazywam aniołem stróżem, powiedziałem. Nie, nie chcę pisać. Jestem zmęczony pisaniem. Co to zmieni? Jakie to może mieć znaczenie? Nie naciskał, choć nie omieszkał przypomnieć, że pisanie odgrywa ważną rolę w inspirowaniu, dzieleniu się wiedzą i budowaniu mostów. Jest kilka osób, którym jestem dozgonnie wdzięczny za to, że pojawiły się w moim życiu i Ruarit jest jedną z nich. Nie przestawał mnie zachęcać do pisania. Im częściej to robiłem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że dla mnie to terapia, która pozwala uwierzyć, że moja osoba coś znaczy. Dawało mi nadzieję, że słowa mogą nieść jakiś sens dla kogoś oddalonego o 1000 kilometrów, kto nigdy nie słyszał o istnieniu miejsca o nazwie Gaza. Gdy tylko mogłem i miałem dostęp do internetu oraz zasilania, nieczęsto, wymienialiśmy maile i wiadomości na WhatsAppie. 13 października napisałem mu. O 12 w nocy wszystkim na północy oraz w mieście Gaza kazano iść na południe. Bezsenna noc pełna łez i strachu. Rodziny musiały się rozdzielić. W miejscu, do którego trafiliśmy, nie ma prądu ani internetu. Kończy mi się bateria. Ruarit, tu jest znowu 1948 rok. Cały czas dbał o kontakt ze mną. Dawał mi wskazówki, wysyłał pozytywne maile, a co najważniejsze, wysłuchiwał mnie, gdy czułem się zagubiony i przestraszony. W pewnym momencie ogarnęły mnie wątpliwości, czy powinienem pisać o swoich doświadczeniach, które, jakkolwiek okropne, były lepsze niż los innych mieszkańców Gazy. Tych, którzy nie mieli gdzie się podziać, którzy pracowali, a nie mieli pieniędzy. Którzy utracili bliskich i części swojego ciała. Wstydziłem się pisać o moim cierpieniu i smutku, gdy innych dotykały większe nieszczęścia. Innym razem napisałem do Ruarida. Chyba odkryłem tajemnicę dobrego pisania. Znajdź się w strasznej sytuacji, żyj w ciągłym strachu, nigdy nie pozwalaj sobie na spadek adrenaliny. Zbierz wokół siebie 10 osób, w tym przynajmniej 2 płaczących dzieci, daj sobie kilka minut i voilà. Materiał na dobry tekst gotowy. Serce mi dosłownie pękało. Nie jestem pewny, czy słowo przetrwanie tu pasuje, bo nie przetrwałem. Moje ciało fizycznie do pewnego stopnia wyemigrowało z Gazy, ale to nie znaczy, że wszystko ze mną dobrze. To nie znaczy, że dobrze się czuję. Nie znaczy, że jestem tą samą osobą, co przed wybuchem wojny. Zwłaszcza zważywszy na to, że gdy piszę te słowa, wojna nadal trwa. Ataki paniki stały się zwyczajnym doświadczeniem Gazańczyków. Pamiętam, jak jeden raz złapał mnie na środku bardzo zatłoczonej ulicy z tysiącami aut dookoła. Nogi się pode mną ugięły. Po prostu upadłem na chodnik i płakałem histerycznie przez pół godziny. Szokujące jest to, że atak paniki może cię zastać we śnie. Pamiętam, jak raz się obudziłem i zupełnie jakby to była kontynuacja długiego procesu myślowego prowadzonego we śnie, zastanawiałem, co się z nami stało, jakie wyzwania przed nami stoją, co może się wydarzyć w przyszłości. Czy kiedykolwiek wrócimy do Gazy po utracie wszystkiego? Czy już do końca życia zostaniemy w Egipcie z Gazą tuż obok? Czy będziemy zmuszeni do przeprowadzki do jeszcze innego kraju? Czy mam zaczynać od zera? Oszczędności mojego życia topnieją. Co więc będzie, gdy się skończą? Wiem, że niektórzy moi znajomi zginęli razem z rodzicami, ale Boże, oni naprawdę zginęli. Już ich nie zobaczę. Sam siebie okłamuję, zachowując się, jak gdybym miał ich zobaczyć, gdy wojna się skończy, jeśli wojna się skończy. Oni nie żyją. Czy kiedykolwiek będę mógł pojechać na groby moich rodziców? Czy groby są bezpieczne? Czy zostały zbombardowane? Wstałem z łóżka przerażony. Zadzwoniłem do znajomej osoby, która uświadomiła mi, że to kolejny atak paniki. Rozmawialiśmy przez godzinę. Cóż, dokładnie rzecz biorąc, to ja mówiłem przez godzinę, a ona odgrywała rolę terapeutki i uspokajała mnie. Dowolna rzecz może wywołać atak paniki. Kiedy moja znajoma przejechała przez dwa kraje, by spędzić ze mną parę dni po prawie 2 latach bez wakacji, przywiozła mi kilka prezentów. Chciała mi zrobić niespodziankę, więc poprosiła swoją znajomą osobę, by zadzwoniła do mnie i poprosiła o zejście na dół. Kiedy zszedłem, zobaczyłem ją z 2 roślinami, dużą i małą. Uścisnęliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać, ale cały czas myślałem o tych roślinach. Czy będę w stanie się nimi dobrze zająć? Od ponad roku trudno mi się zająć samym sobą i utrzymać się przy życiu. Są dni, gdy prawie nie jestem w stanie wstać z łóżka i robić normalnych rzeczy, na przykład jeść, a teraz mam wziąć odpowiedzialność za inną żywą istotę? Następnego dnia po obudzeniu natychmiast poszedłem na balkon sprawdzić, co u roślinek. Ich podlewanie stało się niezłym obciążeniem. Stresuje mnie sama myśl, że mogę o tym zapomnieć. Tęsknię za roślinami, które mieliśmy w mieszkaniu. Jedną z nich długo do swojej śmierci opiekowała się moja matka. Wierzymy, że każda dobra rzecz, choćby skromna, liczy się jako dobry uczynek dla zmarłych. W tym przypadku zawsze wierzyłem, że dopóki ta roślina jest zadbana i rośnie, do mojej matki również będą wracać dobre uczynki. Rośliny już nie ma. Wsiadłem do samochodu ze znajomą i ruszyliśmy do restauracji godzinę drogi od nas. Była pewna, że mi się spodoba, ale ja nie mogłem powstrzymać łez i zacząłem płakać. Ona także. Błagała mnie, bym jej powiedział, co się dzieje. Co chwila ktoś znajomy umiera. Codziennie zabijane jest kolejne marzenie. Moja dusza jest martwa. Jesteśmy zniszczeni. Nie jestem pewny, czy wytrzymam więcej. Jestem taki zmęczony, zraniony i słaby. Powiedziałem jej, że już nie żyję. Moje ciało działa, ale wewnątrz jestem martwy. Stwierdziłem, że nie chcę wychodzić, nie chcę poznawać ludzi. Nie jem i nie chcę iść do restauracji. Poprosiła kierowcę, żeby się zatrzymał i wysiedliśmy. Usiedliśmy nad Nilem, na ziemi i spędziliśmy wiele godzin na rozmowie. Nil jest piękny, ale tęsknię za morzem w Gazie. Mahmud Darwisz napisał w jednym ze swoich wierszy: Gaza nie jest miastem najpiękniejszym. Wybrzeże nie jest tu bardziej błękitne niż wybrzeża innych arabskich miast. Tutejsze pomarańcze nie są najpiękniejsze nad Morzem Śródziemnym. Gaza nie jest miastem najbogatszym. Wybrzeże w Gazie zdecydowanie nie jest najbardziej błękitne, ale to moje wybrzeże. To na tej piaszczystej plaży odbyłem tak wiele spacerów z przyjaciółmi i tyle rozmów, podczas których zwierzaliśmy się sobie z najgłębszych przemyśleń, czasem płacząc, czasem się śmiejąc. Nad morzem była kafejka, w której od czasu do czasu spotykaliśmy się z przyjaciółmi. Kupowaliśmy jedzenie na wynos, graliśmy w gry i robiliśmy masę zdjęć. Pewnego razu właśnie tam, podczas Ramadanu, przyszliśmy na iftar, czyli pierwszy posiłek po całodziennym poście. Zamówiliśmy jedzenie i zebraliśmy się jakąś godzinę przed modlitwą o zachodzie słońca. Ale zamówienie zostało zrealizowane z opóźnieniem, połowy dań brakowało. Pamiętam, jak moi przyjaciele, chrześcijanie, szybko wsiedli do samochodu i obiecali coś przywieźć. Byliśmy głodni, ale nikt z tych, którzy dostali swoje dania, nie chciał zaczynać bez pozostałych. Po 40 minutach tamci wrócili z triumfalnymi minami, prezentując przywiezione jedzenie. Powitaliśmy ich jak bohaterów. To prawda, że Gaza nie jest najpiękniejszym z miast, ale jest to miasto, gdzie wielu po raz pierwszy wyznało miłość. Gdzie dzieci cieszyły się swoim dzieciństwem, własnoręcznie robiąc i puszczając latawce. Gdzie ludzie zakładali firmy i osiągali sukcesy. Gaza kryje w swoich zakamarkach miliony historii, które zasługują na opowiedzenie. Gaza, jaką znam, to sąsiadujące ze sobą meczety i kościoły. Kościół świętego Porfiriusza, najstarszy w Gazie, dzieli ścianę z meczetem. Wielki krzyż kościoła widoczny jest obok minaretu. Gaza, jaką znam, to miejsce, gdzie wielu muzułmanów obchodzi Boże Narodzenie i ubiera choinkę w YMCA. Gaza, jaką znam, to chrześcijanie poszczący przez cały Ramadan solidarnie z muzułmańskimi przyjaciółmi, razem przerwający post po zachodzie słońca. Podczas strasznych dni wojny w kościele chronili się zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie, którzy uciekli ze swoich domów. Niestety kościół świętego Porfiriusza został zbombardowany, podobnie jak najstarszy meczet w Gazie, wielki meczet Omara z V wieku. Podczas spaceru znajoma powiedziała mi, jak bardzo tęskni za swoją bożonarodzeniową choinką w Gazie. I opowiedziałem jej o swojej. Jesteśmy obydwoje muzułmanami, a jednak choinka od grudnia do lutego to dla nas podstawa. 2 dni później na Google Photos wyświetliło mi się stare selfie, które zrobiłem sobie obok drzewka. Przesłałem jej. Google Photos w jakimś sensie opowiada historię mojego życia. Znajomą osobę irytowało kiedyś, jak dużo robię zdjęć. Teraz, gdy każdy z naszego grona jest w innym miejscu, niektórzy wciąż w pułapce Gazy, nieliczni w Egipcie, reszta w innych krajach, jest mi wdzięczna, że wysyłam jej te wszystkie zdjęcia, gdyż przypominają o naszych starych, dobrych czasach. Nie przyszło mi do głowy, że nadejdzie czas, gdy nie będziemy się mogli spotkać. Inny rodzaj historii tworzą hafty, po arabsku tatreis. Przez wieki kobiety wykorzystywały tę umiejętność zarobkowo. Gazańczycy i Palestyńczycy wykształcili dzięki temu charakterystyczny styl, a każde miasto ma swoją unikalną odmianę. Kto by przypuszczał, że nitką i igłą można wyczarować magię? Kobiety w Gazie zawsze dumnie nosiły swoje haftowane tobe, suknie z długimi rękawami, ręcznie szyte jako symbol swojej kultury. I gdy spotkasz osobę z zagranicy noszącą haftowany szal czy torbę, to od razu wiadomo, że to manifest poparcia dla Gazańczyków i miłości do nich. Kiedyś haft niósł także informacje, z których stron pochodzi kobieta i jaki ma status społeczny. Suknia niezamężnej była biała i występowała w różnych formach. Suknia zamężnej miała czerwone, pomarańczowe albo żółte nici, a wdowy nosiły suknie czarne, haftowane zielonymi nićmi. Rodzaje tkanin i ściegów oraz wyhaftowane obrazy też były różne. Od kwiatów, pomarańczy, drzew palmowych i cyprysowych po kwadratowe motywy namiotu, winne grona czy pióra. Mój ulubiony motyw to gwiazda kananejska. Pewien znajomy, który został w Gazie, powiedział mi, że na ulicach miasta, albo raczej na tym, co po nich zostało, leżą zwłoki niezidentyfikowanych osób, mężczyzn, kobiet i dzieci, które umarły uciekając od bomb w poszukiwaniu schronienia. Wysłał mi filmiki z miejsc, w których spędziłem większość życia, a których teraz nie byłem w stanie rozpoznać, dopóki nie podał mi adresów. Mówi, że Gaza nigdy już nie będzie tym samym miejscem. Myślę sobie, my również nie będziemy tymi samymi ludźmi. Choć wojna wyzwoliła najgorsze zło tego świata, ujawniła też prawdziwe dobro. Byli ludzie, którzy w tych najstraszniejszych momentach dali radę pomagać innym, karmić ich, dawać im schronienie i rękaw do wypłakania się, gdy nikt inny nie mógł tego zrobić. Na przykład Ahmad z rodziną, która na bardzo długo przygarnęła moją siostrę i mnie. Choć sami mieli mało pieniędzy i marne zasoby, przyjęli nas. Karmili nas, zanim sami zaczęli posiłek. Matka Ahmada, o której w niniejszym dzienniku pisze jako o babce, była prawdziwym wzorem altruizmu, łaski i hojności. Ta rodzina była darem zesłanym nam przez Boga. Nie znaliśmy ich wcześniej. Myśleliśmy, że zatrzymamy się w ich skromnym domu przez kilka dni. Gdy ich opuszczaliśmy, byli dla nas rodziną, ludźmi, dla których do końca naszego życia będzie miejsce w naszych sercach. Śledzę wiadomości. Wiem od znajomych z południa, że nie ma tam jedzenia, nie ma pieniędzy, nie ma niczego. A jednak, gdy rozmawiamy z rodziną Ahmada, brzmią pogodnie, mówią nam, że u nich w porządku, że mają wszystko, co potrzeba. Powiedzieli nawet, że się o nas martwią. Im mocniej nienawistny potwór wojny zaciska swoje szpony na mieszkańcach Gazy, tym więcej rodzina Ahmada okazuje miłości i troski innym. Modlę się, by byli bezpieczni i by ten koszmar się skończył. Wojna w Gazie niesie ze sobą wyłącznie zło, ale byli ludzie, dzięki którym to wspólne doświadczenie było łatwiejsze do zniesienia. Szczególnie dotyczy to mojej siostry. Kiedy dotarliśmy do Egiptu, uścisnąłem ją i powiedziałem jej, że gdyby nie ona, nie przetrwalibyśmy. Byliśmy zespołem, jednym mózgiem, wspieraliśmy się wzajemnie w trudnych do wyobrażenia codziennych zmaganiach. Dotyczy to także moich przyjaciół, tych, którzy zostali wygnani do tego samego rejonu. Razem walczyliśmy o środki do życia, rozmawialiśmy, śmialiśmy się, graliśmy w karty, by złagodzić te męki i strach, wśród którego żyliśmy. No i moja terapeutka, która nie jest Palestynką. Ciągle wysyłała mi maile, prawie codziennie, z pozytywnym przesłaniem, z zapewnieniem, że wyjdę z tego cało. Przeważnie odpowiadałem jej krótkim, wciąż żyję. No i moi przyjaciele spoza Gazy, którzy pisali do mnie w dzień i w nocy. Tyle razy śmierć była tak blisko, że prosiłem ich o dobry uczynek w moim imieniu, jeśli zginę. Wszyscy odpowiadali tym samym. Będziesz żył. Zadaję sobie teraz pytanie. Dlaczego nie przestałem pisać? Dlatego, że ten pamiętnik, tak jak klucz do mojego mieszkania, zdjęcia moje i moich przyjaciół z Gazy, haftowane suknie, każdy sklep i każde miejsce w Gazie jest symbolem i wzmocnieniem. Symbolem miłości, przetrwania i chęci życia, a także wiary w to, że dokądkolwiek trafimy, nigdy nie przestaniemy marzyć o powrocie do Gazy, mimo całej niedoli i bólu, jakie znieśliśmy. Gaza na zawsze będzie w naszych sercach. Proszę, myślcie dobrze o mieszkańcach Gazy. Módlcie się za nich. Dziękuję za to, że czytacie ten dziennik. 8-10 grudnia 2024 roku. Dziennik z Gazy. Sobota, 7 października. Godzina 6. Budzę się z myślą o moim treningu tenisa. Tenis, co za fanaberia. W tym roku postanowiłem zająć się swoim zdrowiem psychicznym i fizycznym, czyli zero stresu, żadnej negatywnej energii i zdecydowanie więcej tenisa. Sprawdzam na telefonie, czy mam coś jeszcze w planie. Wizyta u lekarza i parę spraw do załatwienia. Widzę wiadomość od znajomej osoby, że nie przyjdzie na tenisa, bo jest ta sytuacja. Jesteśmy w Gazie, od razu wiadomo, co to znaczy. Eskalacja. Znowu. Ile jeszcze razy musimy przez to przechodzić? Tak jest non-stop od 2000 roku. Nasze dusze są coraz bardziej poranione. Zabierane nam są kolejne kawałki naszej egzystencji. Brzmi patetycznie, prawda? Ale nie da się inaczej opisać tego, co rzeczywistość z nami robi. Mieszkańcy Gazy są straumatyzowani do szpiku kości. Żyją w ciągłym strachu o życie i przyszłość. Myję twarz i próbuję sprawdzić doniesienia. Internet jest słaby. Nachodzi mnie pewna myśl i nerwowo przeszukuję mieszkanie. Siostra jest zdziwiona. Czego szukasz? Umowy własności mieszkania, odpowiadam. Jeśli nasz budynek zostanie zbombardowany, muszę mieć dowód, że mieszkanie należy do nas. Nie wystarczy mieć klucz do mieszkania. Nie wystarczy mieszkać w mieszkaniu od lat. Kiedy znajduję umowę, trochę się uspokajam. Niesamowite, jak przyzwyczailiśmy się do tej niedoli. Śmierć i bomby to pierwsze, czego się spodziewamy, gdy zaczyna się ta sytuacja. Siedzę na krześle, patrzę na wiadomości i zastanawiam się, co tym razem stracimy. Która część duszy, jeśli jeszcze coś zostało, będzie zniszczona? Który z moich przyjaciół straci życie? A może to będę ja? Może ja? Gdybym nie był Palestyńczykiem, chciałbym być Finem. Kiedyś przeczytałem, że Finlandia jest najszczęśliwszym miejscem na ziemi. Chcę być szczęśliwy. Chcę, by jedyną moją troską były zdrowie i partia tenisa. Niedziela, 8 października. Godzina 20. Chce mi się pić. Nie mogę znaleźć butelki z wodą. Myślałem, że jest w domu. Dostaję SMS-a od znajomej osoby. Już wieczór. Umieram ze strachu. Czy dożyjemy rana? W Gazie najbardziej boimy się godzin wieczornych. Wtedy najczęściej lecą bomby. Siostra przypomina mi, że trzeba lekko uchylić okna, żeby nie potłukły się szyby, gdy w pobliżu jest wybuch. Odpisuję, że musimy mieć nadzieję. Jestem hipokrytą. Proszę ludzi o optymizm w chwili, gdy nie można być niczego pewnym. Znowu zapominam o piciu wody. Godzina 23. Chce mi się pić. Muszę się napić. Spakowaliśmy podstawowe rzeczy na wypadek, gdyby trzeba było uciekać. Mamy dwa transportery na koty. A co z rybką? Pytam siostrę. Wokół ostre bombardowanie. Nie wiadomo skąd słychać wybuchy, a my z siostrą wymyślamy kreatywne sposoby na uratowanie rybki. Możecie nie wierzyć, ale to członek rodziny. Wiele z nami przeszła. Ciekawe, czy gdyby zarządzono ewakuację, dalibyśmy radę przenieść małe akwarium, ale przecież nie, mieszkamy wysoko i będziemy w panice zbiegać schodami. Akwarium może pęknąć. Po wielu rozważaniach nasze zmęczone mózgi, nie spaliśmy od 36 godzin, decydują, że użyjemy plastikowego pojemnika z pokrywką. Robimy w niej dziurki i napełniamy pojemnik wodą. Jest plan. Poniedziałek, 9 października. Godzina 1. Całkowita ciemność. Nie ma prądu. Gdzie ja podziałem tę butelkę z wodą? Naprawdę muszę się napić. Słyszę, jak na dworze kłócą się sąsiedzi. Okazuje się, że jeden z nich miał jeszcze trochę chleba i zaoferował go drugiemu, który był tak skrępowany, że chciał zapłacić. Gazańczycy są dziwni. Skłonni oddać ostatni kęs. Niektóre piekarnie wciąż działają, ale wszyscy są zbyt przerażeni, żeby wyjść na ulicę po podstawowe zakupy. Żadne miejsce nie jest bezpieczne. Nikt nie jest bezpieczny. Godzina 2:30. Znajduję butelkę wody. SMS od znajomej z pytaniem, czy daję radę spać. Odpisuję, że bomby nie pozwalają nam usnąć. Mówi, że jest jej przykro i że ma pomysł. Jestem stuprocentowo pewny, że uważa to za przydatną radę. A może włóż zatyczki do uszu, będziesz mógł zasnąć. Ludzie współczują, ale nie zdają sobie sprawy, przez co przechodzimy. Moja znajoma nie rozumie, że gdy spadają bomby, to nie hałas jest problemem, tylko możliwość nagłej śmierci. Bez pożegnania z tymi, których kochamy, bez dokończenia rozpoczętej pracy, bez uściskania bliskich i przeproszenia ich za wszystko. Ona wie, że sytuacja jest poważna, ale tak naprawdę nie zdaje sobie z tego sprawy. Stwierdzam, że nie będę odpisywał. Godzina 5. Przeżyliśmy kolejną noc. Boli mnie każdy centymetr ciała. Brak snu jest torturą. Mam sucho w gardle. Patrzę na nietkniętą butelkę wody. Naprawdę muszę się nawadniać. Później. Ewakuacja. Wiadomość pojawiła się na grupie na WhatsAppie. Spokojnie wstałem i powiedziałem siostrze, że nadeszła ta chwila. Cały rejon musi się ewakuować. Nic więcej nie trzeba było mówić. Wiedzieliśmy, co robić. Byliśmy przygotowani. Poszedłem zapakować młodszego kota, tego, który się daje łatwiej złapać. Postawiłem go w transporterze koło drzwi. Siostra poszła po większego. Udało jej się, nie bez trudności. Wsadziła go do drugiego transportera. Wyłowiła rybkę z akwarium i włożyła do pojemnika z dziurkami w pokrywce. Wzięliśmy torby z dokumentami, paszportami i podstawowymi rzeczami. Weszliśmy. Mieszkam w wielopiętrowym budynku, po 4 mieszkania na każdym piętrze. Nigdy tak naprawdę nie rozmawiałem z sąsiadami. Widujemy się przy windzie, wymieniamy grzeczne uśmiechy, zanim zamkniemy za sobą drzwi do mieszkań. Ludzie biegli po schodach. Mężczyzna niósł dwoje dzieci, jego żona ciągnęła małą walizkę, a ich nastoletnia córka ze łzami w oczach krzyczała: nie chcę nigdzie iść, nie chcę nigdzie iść. Spytałem siostrę: przełożyłaś się rybkę do pojemnika? Tak. A wzięłaś ją? Myślałam, że ty ją wziąłeś. Włożyłem z powrotem klucz do zamka, otworzyłem go, siostra wbiegła do środka, złapała rybkę i weszliśmy. Staraliśmy się jak najszybciej biec wśród tłumu podążającego na dół. Kilka kobiet biegło i jednocześnie rozmawiało. Ale dokąd pójdziemy? Dokądkolwiek. Potem będziemy się zastanawiać. Wybiegliśmy na ulicę i każdy zaczął biec w inną stronę. Ludzie wkurzali się na siebie, niektórzy płakali, inni byli zagubieni. Zatrzymaliśmy się na środku jezdni i zaczęliśmy dzwonić do znajomych. Pierwszy z nich też się właśnie ewakuował. Drugi zaprosił nas do siebie. Jeszcze później. Dotarliśmy wykończeni do ich domu. Mieszkają na 7 piętrze, a winda nie działa, bo nie ma prądu. To 9-osobowa rodzina. Mąż, żona, 6 dzieci i babka. Widać, że brakuje im snu, są zmęczeni i przestraszeni. Witają nas ze słabym uśmiechem. Częstują kawą i ciasteczkami nadziewanymi daktylami. Siedzimy wszyscy, kawa i ciastka nietknięte. Przed nami długa noc. Matka dzwoni do swojego brata, który mieszka na naszej ulicy, skąd się właśnie ewakuowaliśmy. Brat z rodziną zmierza do domu swojego rodzeństwa. Ona martwi się, że jeszcze nie dotarli. Prosi, by zadzwonił do niej, gdy tylko tam trafią. Siedzę między jej najmłodszymi dziećmi i chłopcem w wieku 4 lat i 6-letnią dziewczynką i myślę o tym, jak smutne życie ich czeka. Ilu takich eskalacji będą świadkami, jeśli będą mieli szczęście przeżyć aktualną? Jak sobie radzą z tym twoje dzieci? Pytam. Dobrze. Nie boją się w czasie bombardowania, zwłaszcza nur. Słowo zwłaszcza wypowiada w taki sposób, że czuję, iż nie jest szczera. Prosi dzieci, żeby wyszły i wtedy mówi mi po cichu, że córka jest przerażona. Znowu ostrzał. Ewakuowaliśmy się, czyli jesteśmy poza zasięgiem bezpośredniego zagrożenia. To jednak nie znaczy, że jesteśmy bezpieczni. Przy pierwszym wybuchu budynek drży. Fala uderzeniowa jest tak silna, że wpycha zasłonki do mieszkania. Nur zaczyna krzyczeć, biegnie do matki i przyciska się do niej. Następuje seria eksplozji. Wszyscy siedzimy na krzesłach, trzymając się ich mocno i wzdrygamy się przy każdej detonacji. Matka klepie Nur po ramieniu i powtarza: będzie dobrze. Kiedy bombardowanie ustaje, prosi średnią córkę, żeby zabrała dzieci i zrobiła im kanapki. Kiedy znikają, mówi: tak bardzo się o nią martwię, ona się strasznie boi. Mówię, że nieukrywanie strachu jest zdrowe. To, że wszyscy pozostali, w tym 4-letnie dziecko, milczeli, jest niezdrowe i pokazuje, w jakiej tkwimy traumie. Pozostałe dzieci patrzyły w telefony, pisząc do przyjaciół. Po kilku godzinach przychodzi najstarszy syn i mówi, że budynek wuja, który mieszka nieopodal, został zniszczony. Jesteśmy w szoku. Matka zaczyna dzwonić do przyjaciół brata, by sprawdzić, czy on już wie. Zaczyna płakać, prosi ich, żeby mu pomogli i nie zostawiali go samego ani na chwilę. Opowiada, jak ciężko pracował, by kupić to mieszkanie i je wyremontować. Bardzo mi przykro z powodu tej straty i jestem przerażony, że mój dom może spotkać to samo. Mąż i dzieci siedzą w milczeniu wokół niej. I nagle Nur podchodzi, klepie matkę po ramieniu i mówi: będzie dobrze, mamo. Będzie dobrze.
Wtorek, 10 października. Od 4 dni nie śpię. Nie to, że nie próbuję. Staram się, zamykam oczy i próbuję się zrelaksować. Wtedy zaczyna się ostrzał i podrywam się z posłania, na którym akurat się znajduję, czy to materaca na podłodze u znajomych, czy to niewygodnego fotela u innego znajomego, do którego się potem przenieśliśmy. Noce są koszmarne, a gdy tylko robi się jasno, przypływa adrenalina i rozpoczynamy nowy dzień. Oglądanie wiadomości, rozmowa z bliskimi, narzekanie na słaby internet i brak prądu. Powiedziano nam, że będziemy mieć 4 godziny prądu dziennie. Prawie 2 dni minęły i nic, mówi kobieta, u której się zatrzymaliśmy. Ludzie w Gazie od lat radzą sobie z problemem przerw w dostawie prądu na różne sposoby. Zasilacze awaryjne do ładowania telefonów, świateł LED-owych i routera Wi-Fi.
Kogo było stać, wynajmował generatory produkujące prąd 8 razy droższe niż normalnie. Podczas eskalacji właściciel generatora cieszył się prądem przez kilka godzin z pełną świadomością, że jest mało paliwa i w każdej chwili może go zabraknąć. Boli mnie każdy centymetr ciała, ale jednocześnie jestem podirytowany. Mam potrzebę krzyczeć, ale jestem na to zbyt wykończony. Może chcesz wziąć prysznic? O Boże, od 4 dni się nie kąpałem. To kolejny powód irytacji. Gdy chronisz się u kogoś, zwykle nie ma mowy o prysznicu. Wystarczy, że zapewniają ci dach nad głową, jedzenie i bezpieczeństwo. Druga rodzina, u której przebywamy, jest wielopokoleniowa. Jedni mieszkają na drugim piętrze, tam gdzie my, inni na piątym. Na noc wszyscy gromadzimy się na drugim, bo stąd łatwiej uciec, gdy będzie potrzeba. Ponadto, czego nie jestem pewny, podobno jest tu bezpieczniej niż na górze. Godzina 21. Wybuch zniszczył drzwi do łazienki na drugim piętrze, więc prysznic muszę wziąć na piątym. Wszyscy się martwią, kąpiel w nocy może być ryzykowna. Patrzą na mnie, gdy zbieram swoje rzeczy, jakbym był astronautą szykującym się do lotu w kosmos. W moim przypadku są to bokserki, podkoszulek i koszula. Spodnie nie mogę zmienić, bo mam przy sobie tylko jedną parę. Dostaję masę porad. Trzymaj się blisko schodów, z daleka od okien. Musisz się myć szybko, nie dłużej niż 5 minut. Ubrania połóż blisko siebie, żeby je szybko złapać, jeśli zacznie się bombardowanie. Bardziej się cieszyłem niż bałem, no bo prysznic. Umyłem się szybko i wytarłem ręcznikiem, który pachniał kokosowym płynem. Obiecałem sobie, że przenigdy nie kupię płynu o tym zapachu, żeby nie musieć wspominać tych dni. Schodzę na dół, czuję się lepiej mimo tego chaosu dookoła. Kładę się na sofie i śpię przez kilka godzin. Wspaniale.